Łukasz połączy może dwie rzeczy.
Raz, dwa, trzy. Hello, my friends, how are you? Słuchajcie, ja króciutko na temat Afryki. 31 maja wyjeżdżam na miesiąc do Afryki. Jak zwykle zwracam się do was z modlitwą, z prośbą o modlitwę, o wstawiennictwo. Od 2011 roku jeżdżę tam co miesiąc. Co roku. A chciałbym co miesiąc. Ale słuchajcie, sytuacja jest taka, że ja pytam te dzieci i mówię im, wolicie pieniądze, które mam na bilet, czy wolicie, żebym do was przyjechał? Bo to jest jednak 3000 złotych. Oni mówią, papa, wolimy ciebie. I wiecie, kiedy byłem tam w zeszłym roku, to odwiedziłem taki sierociniec w małej miejscowości, która się nazywa Chacaboyo. I tam była taka około 70-paroletnia kobieta, która prowadziła szkołę podstawową i sierociniec. I ona poprosiła mnie, żebym do niej przyjechał na dłużej. Ona w ogóle nie sprecyzowała, co ja miałbym tam robić. Ale jak zobaczyłem napisy na trawniku, to domyślam się, o co chodzi. Na trawniku są takie napisy, chłopcy, nie gwałćcie dziewczynek. A po drugiej stronie jest napisane, dziewczynki, nie prowokujcie chłopców. Więc pewnie trzeba będzie tam zanieść trochę uzdrowienia, trochę takiej ojcowskiej miłości i nauczanie na temat wchodzenia w relacje seksualne. I wiem, że to nie będzie łatwa rzecz, ale proszę was bardzo, żebyście się o mnie modlili i błogosławili mnie na ten cały miesiąc od 31 aż do końca czerwca, bo podejrzewam, że to nie będzie łatwy czas, ale kiedy ja powiedziałem tej kobiecie, że jest szansa, żebym do niej przyjechał na dłużej, to ona dosłownie ugięła kolana i uderzyła tymi kolanami o ziemię, podniosła ręce do góry i powiedziała, Jezu, słyszałeś. To mi tylko pokazało, że jest po prostu jakaś nieprawdopodobna potrzeba tam, jakaś dziura, którą trzeba zakleić. I dlaczego nie mielibyśmy zrobić to my? Wysyłając mnie tam. Także chwała Bogu. Ale słuchajcie, to jest pierwszy odcinek. Drugi odcinek jest taki, że moi przyjaciele i przyjaciółki z grupy uwielbienia zabrali mnie do Izraela. Tak naprawdę wydarzył się nieprawdopodobny cud dla mnie. I chciałbym ich poprosić, żeby każdy przygotował sobie 5 zdań na temat tego, co się tam wydarzyło, co jest w ogóle cudem, bo to niemożliwe, żeby opisać to w 5 zdaniach, ale każdy z nich opowie inną historię albo jakąś inną rzecz, na którą zwrócił uwagę. Powiem wam, na początku, kiedy tam byliśmy, była konferencja, na której było nauczanie na temat tego, jak bardzo chrześcijaństwo przyczyniło się do prześladowania Żydów. Ja nie zdawałem sobie sprawy z tego, że tak naprawdę chrześcijanie po prostu byli reżyserami tego, co się wydarzyło później w czasie II wojny światowej. Martin Luther napisał takich 7 punktów na temat Żydów, które wszystkie w 100% wypełniły się w noc kryształową. Wiecie, to nie znaczy, że trzeba odrzucić naukę Martina Lutra, bo często ludzie, którzy przynoszą objawienie, mają rację w tym objawieniu, ale poza tym objawieniem bardzo się mylą. Wiecie, nasze poznanie jest cząstkowe i ja to zauważyłem, że po prostu wielu ludzi, kiedy jest w namaszczeniu, mówi cudowne prawdy, ale kiedy dotyka innych tematów, okazuje się, że po prostu gdzieś jest na boku. Luther przyniósł wspaniałe objawienie o tym, że zbawienie jest z łaski, co zmieniło w ogóle życie Kościoła aż do dzisiaj, ale niestety przyniósł też coś naprawdę tragicznego. Za co pokutowaliśmy tam na miejscu. Było też nieprawdopodobne proroctwo dotyczące tego roku, który kończy się we wrześniu, tego roku żydowskiego, które mówiło o, jak to się mówi, harvest, o żniwie, o tym, że ta cyferka 8 w tym roku, który jest teraz, jest odpowiednikiem literki Gimel, a to jest jak brama, przez którą możesz wejść w błogosławieństwo, gdzie dostaniesz podwójne namaszczenie, podwójne zaopatrzenie i błogosławieństwo. I to jest naprawdę nieprawdopodobne, że jesteśmy dosłownie o krok od tego i tylko od nas zależy, czy ten krok wykonamy do przodu, czy nie. To jest jedna sekunda z tego półtora godzinnego proroctwa, o którym mówię. Teraz zapraszam moich kochanych współpodróżników. Śmiało, chodźcie wszyscy tutaj w rzędzie. Krzysiu, będziesz pierwszy, tylko przyspiesz trochę.
Masz radę.
Będę kontynuował to, co Łukasz zaczął, czyli wrócę do konferencji, do tego czasu konferencji, do czasu pokuty. Pierwszy dzień konferencji to była niedziela. Tam był taki ewangelista, głosił słowo do kościoła, tam było kilka tysięcy osób. Wiecie, wierzący wszyscy. Znaczy on po prostu głosił, on po prostu potrzebie, żeby Bóg stworzył w człowieku nowe serce, w nas nowe serce. Serce, które odpowie na jego wołanie. I kolejny dzień zaczął się właśnie od tych nauczeń na temat Izraela i roli Kościoła w tym wszystkim, co się wydarzyło. I od samego początku, od samego rana po prostu wszyscy byliśmy tak dotknięci, że cały dzień płakaliśmy. Cały dzień płakaliśmy. I to po prostu podczas nauczeń, podczas pokuty, podczas po prostu tego wszystkiego, co nam się wydarzyło, podczas tych świadectw, które ci ludzie mówili, cały dzień płakaliśmy. I kochani, od tego i po tym kolejny dzień był z kolei taką wielką radością i byliśmy przed po prostu na chwilę przed tym wymarszem stamtąd i spotkaniem się na marszu samym. Wszyscy zostaliśmy napełnieni właśnie tym cudownym, tą zachętą tego proroctwa. I ja tylko właśnie odnośnie konferencji powiem, może dziewczyny coś od tego, co tam się dalej działo z nami, bo tam się bardzo dużo z nami działo, ale ja byłem bardzo dotknięty tą konferencją i faktycznie zobaczyłem wielką krzywdę, ale też zobaczyłem też wielkie Boże miłosierdzie i wielką łaskę, jaką wylało na Kościół, że aż do dzisiaj Kościół po prostu jest ręka w rękę z Izraelem, że stoimy za Nim, że przyszliśmy tam za Nim zamanifestować to i po prostu, że to było tak potężne, że ludzie na ulicach wychodzili, płakali, po prostu byli tak dotykani tym, to było niesamowite po prostu.
Ja może powiem, że jeszcze rok temu Izrael zupełnie był mi daleki. Nigdy nie sądziłam, że będę chciała tam pojechać, bo zwyczajnie uważałam, że tam jest niebezpiecznie. Ale odkąd w styczniu zaczęłam się modlić o Izrael i o Polskę, w tym ruchu Polska 24, Bóg zaczął mi po prostu jakieś cząstki tego, co On myśli o tym narodzie, wkładać do mojego serca. I w styczniu usłyszałam, że mam jechać właśnie na ten Marsz Narodów i mało tego, mam jeszcze jak najwięcej osób zachęcić, więc zrobiłam tak. I powiem wam, że jeszcze dzisiaj jak wyszłam do kościoła, komuś powiedziałam, że ja czuję, że Bóg chce jakiegoś szczególnego połączenia między Polakami a Izraelem. Ja nie wiem, jak to się stanie. Ale czuję w duchu, że to się już wydarzyło. Dla niektórych pewnie wcześniej, bo Ula jeździ od jakiegoś czasu, ale dla nas, którzy byliśmy tam teraz, przynajmniej dla mnie, to jest coś takiego, coś się uwolniło. I ja wierzę, że ja tam będę jeździć jeszcze wiele razy. W ogóle bym nie wykluczała takiej opcji, że ja tam zamieszkam. Ja czuję coś takiego, że Bóg uwolnił jakieś potężne połączenie między Polską a Izraelem. Powiem wam, to było niesamowite w ogóle widzieć, znaleźć się w kraju, gdzie byście się nie obrócili, to widzieliście ludzi, którzy jak wierzą, tak wierzą. Nie przyjęli jeszcze zbawienia, ale oni poprzez swoją kulturę, tradycję, ale pewnie w większości też i sercem, oddają cześć Bogu. Począwszy od poranku, bo jak jechaliśmy na konferencję, widziałam kobiety, mężczyzn, którzy siadali w autokarze, w autobusie i czytali Torę, poprzez swój strój. jak oni szli pod ścianę płaczu w piątek, byli pięknie, odświętnie ubrani, szli całymi rodzinami, każdy w najpiękniejszym ubraniu i oni szli godnie, naprawdę jak dzieci królewskie. Ja sobie tak pomyślałam, Panie, jak nam czasami tego brakuje, my przychodzimy tak w ostatniej chwili do kościoła albo po prostu gdzieś tam z wycieczki, z biegu właśnie. A oni tak godnie i całymi rodzinami. I widziałam te zdrowe, piękne rodziny, tych silnych mężczyzn, którzy szli biorąc odpowiedzialność za te rodziny i uśmiechnięci, radośni. Słuchajcie, tam nie było alkoholu, nie widzieliśmy ludzi, którzy by popijali gdzieś, a widzieliśmy tak niezwykłą radość. W ogóle to się zaczęło już w pierwszy dzień. Przyjechaliśmy, akurat zaczynały się obchody 50-lecia czego? Tak, tak, więc słuchajcie, tłumy, setki, tysiące młodzieży i to takiej z podstawówki, która biegła, śpiewała. Mieliśmy wrażenie, że oni nie mieli żadnego nadzoru, po prostu zalali tą ścianę płaczu i ten plac przed nią, całą Jerozolimę i jak oni się cieszyli. Coś pięknego.
No to ja też może dodam tak, że po prostu tam jest, słuchajcie, jak w domu. Przyjeżdżasz i czujesz się jak u siebie po prostu, jakbyś przyjechał po prostu do domu. Ja powiem szczerze, że w duchu to ja odczuwałam jakby bardzo podobnie jak we Wrocławiu. I jedyne, co tam jest jakby takie, że tak powiem, dodatkowo, to tam jest radość. Radość. I mnie na przykład to, co Pan też pokazywał, no to mi na przykład uwielbienie, jak te dzieci właśnie, co Ania mówiła, po prostu one się tak cieszyły. One razem w takim kółku się układały. Mnóstwo takich kółek, dzieci po prostu. I one, to takie młodzież w sumie też była taka, powiedzmy, jakaś tam nawet, nie wiem, prawie 20-latkowie i oni razem klaskali, ale to była, wiecie, taka radość waleczna. To nie była taka radość sobie taralalala, tylko to była taka radość, to była walka, radość. Nagle tak to jakoś bardziej do mnie dotarło, nie? Że radość jest po prostu walką też, nie? Oni klaskali, taki, no jakiś bardzo był dla mnie namaszczony, jaki oni sposób klaskali i tak na przykład jak w kółku było to tak. Nikt nie było jakby, nie było jednego lidera w tym kółku, ale tak, najpierw jeden śpiewał, inni tak jakby za nim, później ktoś inny jakby zaczynał, inni za nim, nie? I to jakoś takiej właśnie jedności było niesamowite, bardzo to było takie dotykające też. I w ogóle mogliśmy też na tej konferencji, na przykład ja się bardzo jakby cieszyłam tym też, że mogliśmy jakby nasiąkać tym po prostu właśnie tą kulturą taką żydowską, bo ja nigdy tego nie widziałam, jak oni tańczą na przykład, jak tam były też na tej konferencji właśnie był taki zespół żydowski, który tańczył, co ileś tam, to był jakby taki element uwielbienia, że oni wychodzili i zaczynali tańczyć i oni na przykład, słuchajcie, zawsze ręce mieli do góry, jakkolwiek by się nie układali, to ręce, nawet jak sobie tak, to zawsze miały mieć dłonie skierowane do góry, nawet jak nogi tak samo mieli takie baletki, oni zawsze jedli jakoś tak do góry, nie? I tak jakoś przez ten taniec też mi się wydawało, że oni cały czas po prostu, że gdzieś tam, że jakby pamiętasz o tym, że uwielbiasz Pana, że nie, że tańczysz, tylko że to jest jednak uwielbienie dla Pana, nie? No, było niesamowicie. I ja powiem po prostu na sam koniec, że mam nadzieję, że pojedziemy, że po prostu, że tak naprawdę między innymi nam chodzi o to, żeby Was zachęcić, żebyście też pojechali generalnie, bo było naprawdę super.
Łukasz tutaj powiedział, że zabrał nas tam do Jerozolimy, a tak naprawdę to było zupełnie odwrotnie. Znaczy nie, że myśmy, tak, że myśmy jego zabrali, a to on zabrał nas, za co będę zawsze wdzięczna, zresztą Łukasz, Krzysiu, Ania. No niesamowite wydarzenie, po prostu przeżycie takiego błogosławieństwa, że no nie da się po prostu tego, no nie da się tego opowiedzieć tak w słowach. Razem z Anią miałyśmy szczególne wydarzenie, bo obie przyjęłyśmy chrzest w Jordanie.
Aleluja.
I ryby ich nie zjadły.
Ryb, tam mnóstwo Łukasza biednego po nogach tak skubały, że nie mógł się doczekać, kiedy my tam wejdziemy. Oczywiście błogosławieństwo na każdym kroku, po prostu takie namacalne. Dotarliśmy za 15:06 tam do tego prezbiterium, tak to się nazywa? O, właśnie. I za 15:06 i mówią nam, spieszcie się, bo za chwilę zamykamy. No to my hura, biegiem po prostu. Także na każdym kroku takie było namacalne błogosławieństwo. No i tak jak mówią tutaj dziewczyny, no po prostu wszystko urzeka. Ta młodzież się nie wstydzi na przykład uwielbiać na ulicy Pana. Oni krzyczą, oni nie tylko śpiewają, oni krzyczą. Modlą się na każdym miejscu. No wydarzeń było mnóstwo. Podeszła do nas kobieta tak bardzo w skrócie na takim dużym moście. Z tyłu, jakby od pleców, przynajmniej ja to tak odebrałam. I mówi tak, jesteście z Polacy? A my mówimy, że tak. A ona mówi tak, a skąd jesteście? A my mówimy, z Wrocławia. A ona mówi tak, z Kananu? No, po prostu ręce mi opadły. Jestem na drugim końcu świata. Ona nie dość, że mówi po polsku, co dla mnie było ważne, bo ja akurat z językiem kiepsko. No to jeszcze mówi z Kananu. No i zaczęła się z nami modlić. Dla wszystkich nas miała szczególne proroctwa. Także na każdym kroku...
Tak,
cały czas rymami, rymowanką taką mówiła do nas. Na każdym kroku zaskoczenie, błogosławieństwo. Tak, no, można by to opowiadać godzinami.
Myśmy z Danusią nie byli na konferencji, ale Bóg przygotował dla nas też fajne rzeczy. Byliśmy w domu modlitwy, tam spotkałem mojego brata z jego koleżanką i oni się pytają, co chcecie dzisiaj robić? Mówi, możemy iść na Górę Oliwną, możemy iść na jakąś fajną kolację, ale możemy też iść na uwielbienie. Ja mówię, kolacja, uwielbienie. No i super, wszyscy poszliśmy na kolację i uwielbienie. Wyobraźcie sobie, że było 1,5 godziny nauczania, Ania nam to wszystko tłumaczyła i ten chłopak, który tam był z Piotkiem, Mateusz, mówi, że będzie o 21:00 modlitwa za Polskę. Sala wyszła, nas zostało raptem parę osób i w końcu Danusia, czy ja już tam nie pamiętam, mówimy, weźcie tego pastora, zawróćcie. No jak, on poszedł, a gdzie ta modlitwa? No i wrócił ten Don Corleone, jakiś Włoch, taki fajny, usiadł. Wy jesteście tak, dobrze, pomodlił się i wiecie co, on wyszedł. Myśmy zostali sami na tej sali i wtedy dopiero się wszystko zaczęło. Była dziewczyna z Niemiec, która zaczęła pokutować za Niemcy, za to wszystko, co się działo. Do tego wszystkiego przyłączyła się Ania, Piotr, ja, żeśmy się zaczęli modlić, przepraszać Boga za to wszystko. Później już poszło wszystko na kolana. Później ta Ania pokutowała i już jak się to wszystko prawie skończyło, przyszedł Czech. I ten Czech też zaczął pokutować po kolei. Wszyscy żeśmy w tym miejscu pokutowali, a później było uwielbienie. Co prawda dwuosobowe, ale było niesamowite. Znalazł się jakiś Polak, który grał na gitarze, ja go tam zachęciłem, poszedł do pianina, usiadł. Słuchajcie, to było tak niesamowite, że mi te flagi, to myślałem, że wylecą z rąk. Ja sam byłem z tym. Jednoosobowa służba flagowa. Nawet ten chłopak, który się zajmował uwielbieniem, przyszedł do mnie później na drugi dzień i mówi tak, w życiu czegoś takiego nie widziałem. Mówi, nie wiem, skąd się to w tobie wzięło. Ja mówię, że to jest tylko jednorazowe. Mówię, że ja tego nie robię. Ale powiem wam, co było. Jak się ta Niemka modliła, Bóg pokazał mi ścianę taką czerwoną, jakby z krwi. I później przyszedł krzyż. Ten krzyż jakby wbijał się w tą ścianę tej krwi. Cała ta ściana jak brunęła i u góry wybuch taki jakby nastąpił Bożej chwały, takiej niesamowitej. I Bóg mówi, ja już umarłem za to. Wy żeście to odpokotowali, ale ja wcześniej za to umarłem. Jesteście jakby wolni w tym wszystkim. I później jeszcze jak ten Czech przyszedł, to stał i widziałem, jak jego cień pada na taką górę i Bóg mówi, idź podziękuj temu człowiekowi, podziękuj mu za to, że on to dzisiaj zrobił. Też mu podziękowałem i pamiętam jeszcze, jak ta Niemka podeszła do mnie, ja mówię do niej, bo widziałem stację Shella i Bóg mówi do mnie, powiedz jej, że dam jej nową siłę, wleję w nią nowe paliwo, że ona będzie miała nowej jakości paliwo. Myśmy się później jeszcze z nią spotkali, ja z nią trochę rozmawiałem, a największe wrażenie na mnie zrobili prorocy. Trzech proroków w potężnym grobowcu. To było przeżycie niesamowite. Tam jest Ezdrasz, tak? Zachariasz. Tego Malachiasza już przerobiłem dzisiaj rano. I to było cudowne po prostu i niesamowite. Później dostałem od Boga taki fajny prezent, także dużo by mówić, ale to...
Chciałam dodać, że jak to się wszystko wydarzyło, rzeczywiście tam się modlili, pokutowali, to ja w tym momencie przez okno nakręcałam ogromne fajerwerki. Także po prostu takie we wszystkim było potwierdzenie.
Dziękujemy. Moglibyśmy tak ze dwie godzinki. Każdego z nas można zapraszać na kolację osobno albo razem.
Dziękujemy bardzo. Myślę, że warto było posłuchać. Amen. Też tutaj mieli marsz na 70-lecie. Coś mnie bardzo tu... Jestem na foni. Także też był niesamowity czas. Jako Kościół wzięliśmy też udział w tym marszu. Myślę, że też żeśmy tutaj doświadczyli niesamowitych rzeczy. Już mówiłem o tym, że to był największy, najbardziej liczebny marsz w Polsce zorganizowany przez fundację, którą prowadzi Edek Ćwierz, Pojednanie. Także naprawdę echem się odbiło to również w Izraelu. Prawdopodobnie byliśmy na pierwszej stronie gazet z jednym z, na jednym zdjęciu, że właśnie taki marsz. Terenia, coś mówiłaś też, tak? W głównym dzienniku izraelskim była o nas mowa, także... Także robimy coś na chwałę Panu, ale też i żeby powiedzieć i ogłosić o tym, że jesteśmy za ludem naszego Boga. Amen. Kochani, otwórzmy nasze Biblię na Ewangelii Łukasza, 6 rozdział, 46 werset. Jezus mówi tutaj w swoim nauczaniu takie słowa. Dlaczego mówicie do mnie, Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię? Pokażę wam, do kogo jest podobny każdy, kto przychodzi do mnie i słucha słów moich i czyni je. Podobny jest do człowieka budującego dom, który kopał i dokopał się głęboko i założył fundament na skalę. A gdy przyszła powódź, uderzyły wody w ów dom, ale nie mogły go poruszyć, bo był dobrze zbudowany. Kto zaś słucha, a nie czyni, podobny jest do człowieka, który zbudował dom na ziemi bez fundamentu i uderzyły weń wody i wnet runął, a upadek domu owego był zupełny. Jezus pyta tutaj ludzi wierzących, bo w Izraelu są ludzie wierzący, byli i są, jak dzisiaj żeśmy słyszeli. Mówi i zadaje pytanie, dlaczego zatrzymują się tylko na tym, że mówią do Pana, Panie, Panie, ale nie czynią tego, co słyszą. A więc i my jako wierzący powinniśmy nasze życie konfrontować ze Słowem Bożym, że wszystko to, co czynimy, jest tym, o czym mówi Jezus i czy to, co mówi Jezus, występuje w naszym życiu.
A więc zatrzymanie się w tym miejscu, że słyszymy, a nie czynimy, jest takim niebezpiecznym miejscem. Niebezpiecznym rozwiązaniem. Czy nieczynienie czegoś nie moglibyśmy nazwać budowaniem? Zgodnie z tym fragmentem, jeżeli nie czynię tego, o czym mówi Jezus, to buduję dom bez fundamentu. A więc też buduję. I do pewnego czasu wszystko jest okej. Ale kiedy przychodzą trudne chwile, kiedy przychodzi wichura, przychodzą deszcze, przychodzą przeciwności, to możliwym, że ten dom się zawali, dlatego że Jezus mówi, nie ma fundamentu, nie ma dobrego fundamentu, nie ma głębokiego fundamentu. Więc warto naprawdę się zastanowić. Wiecie, kiedy jesteśmy w Bożej obecności, jest wspaniale uwielbiać Pana i ja mógłbym nie wychodzić z tego miejsca, tylko cały czas trwać. Ale żyjemy tutaj na tej ziemi i to, jak żyjemy, zależy od nas, jakim nasze życie jest. Dlatego, że to my budujemy. Wszystkie materiały do budowy Jezus już dał. Dał Bóg w swoim słowie. Ileś set stron. To jest budulec do tego, jak budujemy. Każde słowo Jezusa do nas, to o czym mówi, to jest materiał, z którego my budujemy. Dlaczego nie czynicie tego, co mówi? Często czynimy w naszym życiu, że tak. Nikt z nas, tak bez żadnej patologii, nikt z ludzi nie chce zła w swoim życiu. Zgadzamy się z tym? A więc naszym zamierzeniem tego, co czynimy, jest zawsze to, by było nam dobrze, czy było dobrze w naszej rodzinie, cokolwiek czynimy.
Chcemy czynić dobrze. Ale to od punktu widzenia na rzeczy, które patrzymy, zależy to, jak je widzimy i jak je preferujemy w naszym życiu. Wiecie, byłem niedawno na pewnym spotkaniu i siedzieliśmy przy stole z pewnymi ludźmi, mówiliśmy o pewnych rzeczach. I w pewnym momencie każdy opowiadał jakby ze swojej płaszczyzny o tym, co czyni. I to było dobre. Ale w pewnym momencie mieliśmy takie spotkanie w takiej oranżerii, już był wieczór. I kiedy spojrzałem, na południowej stronie była na tych przeszklonych szybach pewna plandeka. I zobaczyłem, jak w lustrze wszystko to, cały stół i to miejsce, w którym żeśmy siedzieli. I zobaczyłem, wiecie, to tak jakby na tym suficie teraz, wyobraźcie sobie, zawiesić lustro i patrzymy do góry i tak w zasadzie widzimy z góry całą salę tutaj. Widzimy to każdego ranka, jak patrzymy się w lustro. O, znam tego faceta, znam tą kobietę, tak? To jest to odbicie. Ale patrząc na to, wydaje mi się, że ta osoba jest jakby przed nami. Więc zobaczcie, kiedy patrzymy na wszystko to, co robimy z płaszczyzny tego, co robimy my, to widzimy to tylko w jednej płaszczyźnie. Kiedy ja bym zniżył się w tym momencie, to zasłaniacie mi te osoby, które są z tyłu. Ale co zrobić? Jak zrobić, żeby zobaczyć każdą osobę? Podnieść punkt widzenia, tak? Czyli moje oczy wznoszę wyżej, tak? I kiedy byłbym tam na szczycie tej piramidy, zobaczyłbym was każdego w tym miejscu. Nikt nikogo nie jest w stanie zasłonić. Jeżeli patrzymy na rzeczy, które czynimy w naszym życiu dla Boga, dobrze jest spojrzeć z perspektywy Boga. Wiecie, to jest tak. Nawiązuję cały czas do tego, co będziemy robić na festiwalu Odnowienie. Każdy kościół, każda grupa domowa, wszyscy ci, którzy idą, idziemy za Bogiem, chcemy robić dobrze, chcemy służyć Bogu, tak? Chcemy, to jest w naszych sercach, Bóg nam to złożył. Ale zobaczcie, mówimy niekiedy, mam ważną sprawę w kościele, mam grupę, mam to czy tamto robię dla Boga i to jest ważne. I nie widzę tej drugiej potrzeby. A każdy kościół, każdy robi coś dla Boga, służąc Mu. Jeszcze takie porównanie. Dwoje ludzi spotyka się, są młodzi, mają się ku sobie, zawierają związek małżeński i z miłości powstają dzieci. Później czas szybko płynie, coś o tym wiem. Dzieci mają swoje dzieci, bo spotykają swoich współmałżonków. Powstaje rodzina. Jedna, druga. Im więcej masz dzieci, tym więcej rodzin później. I naraz wszyscy zjeżdżają się na rodzinny zjazd. Ale jak czują się rodzice, czyli ten trzon, od którego się to zaczęło, kiedy dostaje wiadomość od jednego dziecka czy od rodziny, no mamy ważną sprawę rodzinną, zostajemy w domu, nie będziemy na spotkaniu. Dostajesz taką informację od drugiej rodziny, twoich dzieci i naraz okazuje się, że masz 5 dzieci, a tylko 3 czy 2 może przyjechać i chce przyjechać na to rodzinne spotkanie. Dlaczego jeszcze nigdy żeśmy chyba nie odwołali naszego nabożeństwa niedzielnego w 100%. Jak żeśmy odwoływali, to zawsze żeśmy zostawiali kogoś na dyżurze. Dlaczego nie zostawimy nikogo? Dlaczego wszyscy pójdziemy? Bo Bóg zorganizował spotkanie, rodzinne spotkanie w niedzielę na wyspie. To jest szczególne spotkanie. Dlaczego to jest szczególne spotkanie? Bo kiedy popatrzysz na górę, to zobaczysz, jak on patrzy na Kościół, a on patrzy na Kościół w mieście.
czy to ważne, czy to jest Kanaan, czy to jest KBWH, czy to jest Wrocław dla Jezusa, czy to są mosty, czy to jest The Rock, czy to są jakieś wspólnoty charyzmatyczne, katolickie, protestanckie, baptyści, zielonoświątkowcy, nie ma, wszystkich nie jestem w stanie wymienić. Wszyscy zgodziliśmy się, że to będzie wspólny zjazd. A więc nas też nie może zabraknąć. Dlaczego? Bo jesteśmy tam dla siebie nawzajem, ale też jesteśmy tam, dlatego że Ojciec patrzy na nas i chce cieszyć się całą rodziną. I dał nam taką możliwość. Tak? I On będzie się cieszył tym. Nie ma większej radości dla rodziców, kiedy dzieciaki się zjeżdżają. Wnuki biegają. Radość, wesele. To jest niesamowite. Więc sprawmy tatusiowi radość, będąc na tym wydarzeniu. Nie tylko w piątek na naszym. Myślę, że to dla naszego kościoła powinno być obligatoryjne, jeżeli jesteś częścią tego kościoła. A jeżeli pracujesz na drugą zmianę, możesz się zamienić. Zacznij to załatwiać. Wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy. A więc ważne jest na to, w jaki sposób popatrzymy na rzeczy, które dzieją się. Jeżeli patrzymy to z perspektywy Boga, zaczynamy widzieć zupełnie inne rzeczy. Wiecie, kiedy powiedziałem o tym obrazie, to ja mówię, to spójrzmy wszyscy tam. No i wiecie, wiele razy do tego żeśmy wracali, dlatego że to był taki punkt, wiecie, który pokazuje, to jest najważniejsze. Są ważne rzeczy, ale są rzeczy ważniejsze, tak? Jeżeli ustawiasz priorytety, to też możesz sobie kolorować. Dla mnie najważniejszym priorytetem mojej liście mailingowej jest kolor czerwony. Jak jest kolor czerwony, sobie zaznaczę, to już nie ma ważniejszych rzeczy, to jest pierwsze, tak? A tam zielone, to sobie tam informacyjnie gdzieś kiedyś zajrzę, jak będzie chwilka czasu. Więc to jest ważne. Ważne są Jego sprawy, najważniejsze są Jego sprawy. A więc Bóg chce też prowadzić nas jako Kościół na taki wyższy poziom duchowego zrozumienia i rozeznania. Zobaczcie list do Efezjan. Dzisiaj cytowałem w czasie modlitwy pierwszy rozdział, ale trzeci rozdział mówi tak, żeby Chrystus przez wiarę, to jest modlitwa, zamieszkał w sercach naszych, a wy wkorzenieni i ugruntowani w miłości zdołali pojąć wraz ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość, i wysokość i głębokość, i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. A więc to jest w sercu Boga i to jest w Jego planie, żebyśmy zobaczyli tak, jak widzi Bóg w każdym kierunku, w każdej możliwości, jaka jest nam dana. Żebyśmy to zrozumieli, żebyśmy to załapali. Wiemy, co to jest objawienie, tak? Słyszysz o pewnej rzeczy, czytasz o niej i naraz jest taka wow! Kiedyś był taka bajka, bardzo ją lubiłem oglądać, to był Pomysłowy Dobromir. Nie wiem, czy ktoś pamięta jeszcze, pewnie starsi to tak, nie wiem, czy to pokolenie dzisiaj to jest. Wiecie, i on to tak, miał coś wymyśleć, miał jakiś problem i to taka kulka, która gdzieś tam była narysowana, bim, bim, myślane, bum, jest pomysł, tak? I już idzie i coś robi. To jest objawienie. Więc to była prorocza bajka. Prorocza bajka. Wiecie, i my też w Bożych rzeczach musimy mieć takie, wiecie, idziemy, myślimy, musi być to bęm, naraz, buch. Ja tyle czasu o tym czytałem, myślałem, słyszałem i teraz wiem, o co chodzi. No taka jest prawda, kochani. Jeszcze wiele takich chwil dla nas czeka. Dla mnie na pewno tak. Szukam tego. Więc to jest ważne, byśmy zaopali do końca, o co Jezusowi chodzi, o co Bogu chodzi. Żebyśmy te nasze wartości prawidłowo ułożyli w naszym życiu. Żebyśmy je pierw zobaczyli, tak? Wiecie, tych kilka kartek rzucić, co jest i wtedy się zastanowić, tak? Co jest pierwsze? Zdecydować. Dla mnie zawsze jest pierwszy Pan. Bezsprzecznie. To, co On mówi, co chce. To, co ja chcę, jest też ważne, ale nigdy nie wyjdzie ponad to, co Pan chce. Bo tak ustaliłem. I tak jest amen. Tak? Więc są takie rzeczy, które można samemu ustawić w naszym życiu, by one dobrze funkcjonowały. I teraz pytanie. Czy pamiętasz, jak doświadczyłeś miłości Jezusa po raz pierwszy? Pamiętasz tą chwilę, kiedy Boża miłość została wlana w ciebie, kiedy po prostu ty wiedziałeś to, że Bóg cię kocha? Pamiętasz to? Fajnie jest to wspominać i fajnie jest to kultywować i praktykować codziennie, ale to był ten moment. Teraz popatrz się. Może jeszcze dalej. Czy radujesz się dzisiaj z tego zbawienia w Jezusie Chrystusie? Czy radujesz się z bliskiej relacji z Nim? Jeżeli tak, to bardzo dobrze. Ale czy dzielisz się tą radością z innymi? A kolejne pytanie. A kiedy powiedziałaś ostatni raz komuś, że Jezus cię też kocha? Nie będę prosił o podniesienie rąk. A więc zatrzymujesz coś dla siebie. I nie, że nie chcesz, ale wiecie, niekiedy tak bardzo cieszymy się tym, co żeśmy otrzymali, że troszeczkę ten punkt widzenia zniża się do poziomu tego, co jest moje. A Bóg chce nas podnieść, byśmy zobaczyli tych, którzy jeszcze nie doświadczyli tej miłości. Pomyśl sobie, gdybyś nie spotkał tej osoby albo nie był obecny na pewnym wydarzeniu, na którym usłyszałeś o Jezusie, o tym, że cię kocha, to w jakim miejscu dzisiaj byłbyś? Czy byłbyś w tym miejscu, w którym jesteś? A więc coś zostało zasiane w twoim życiu, w twoim sercu przez kogoś, kto był posłuszny i odważył się powiedzieć, że Jezus cię kocha, jakkolwiek się to stało. Ja wiem, że są indywidualne spotkania z Jezusem. Wiem. I to są wyjątkowe rzeczy. Ale Jezus w swoim nauczaniu mówi: idźcie i głoście Ewangelię. A więc skoro tak Jezus mówi, to nie będę teraz z nim dyskutował. No tak, ale Saul spotkał Jezusa osobiście, kiedy jechał do Damaszku aresztować chrześcijan. No dobra, ale to był Saul. A ty jak masz na imię? Synu, córko? No więc wiecie, ja nie dyskutuję z Panem Bogiem. Chociaż wiele pytań mu zadaję i oczekuję na wiele odpowiedzi. Ale to jest pełnia radości, kiedy to doświadczamy. Ale o ileż bardziej powinniśmy zdać sobie sprawę, że jest ten skarb w nas złożony, którym powinniśmy się podzielić z innymi. Czy jak jesteś dzisiaj tutaj? Może tak, zanim spotkałeś Jezusa, doświadczyłeś Go. I dzisiaj załóżmy, że słyszałeś o Nim, ale jeszcze nie jest Twoim Zbawicielem. I tak siedzisz sobie w jakimś takim miejscu w pełnym depresji, beznadziei. Życie jest rozwalone i nie jest tak, jakbyś chciała, ale gdzieś jednak słyszałaś o tym, że no, są tacy ludzie, którzy mają pełnię radości, bo jakiś tam Jezus jest, ale nic o Nim nie wiem. Zadam Ci pytanie, czy chciałbyś w takim miejscu, żeby ktoś do Ciebie przyszedł i powiedział o Nim? Myślę, że nikt nie powie nie. Znając to bogactwo, które mamy dzisiaj, znając Go. Tak? To jest bardzo ważne. Zobaczcie to znowu. Wynoszę Was, wynoszę samego siebie na ten poziom wyżej tam. Patrzenia. Łukasz 6,31. A jak chcecie, aby ludzie Wam czynili, tak i Wy im czyńcie. Więc jeżeli pragniesz coś otrzymać, zobaczcie, to jest znowu słowo, o którym mówi Jezus, tak? Jeżeli chcesz dobra w swoim życiu, to automatycznie to dobro, nie pytając się o to, czy ktoś chce, czy nie chce, daj innym. Oczywiście oni mogą to odrzucić, jakkolwiek, mają prawo. Ale czyń drugim tak, jak ty chcesz, by tobie czyniono. Więc skoro chciałbyś i chciałabyś spotkać Jezusa w czasie, kiedy jeszcze Go nie znałaś, tak zdaj sobie sprawę, że są ludzie poza murami tego budynku, którzy jeszcze Go nie znają. Powiedz im o Nim. Wiele świadectw jest w świecie, gdzie ludzie usłyszeli po raz pierwszy tylko pewne słowa od osoby, która przechodziła na ulicy. Jezus Cię kocha. I ktoś poszedł. I to było jak ziarno wrzucone w serce tego człowieka, które pracowało. Ten człowiek szedł, myślał o tym, ta myśl wracała. Coś się działo. Ale znalazł się ktoś, kto to powiedział. Zobaczcie, wielu wierzy, że jest Bóg, tak? Nie wiem, jak tam dzisiaj te procenta, ale 90 czy 95% Polaków wierzy, że Bóg jest. Ale ilu ma z nich relacje z Bogiem? Ja wiem, co mówię, bo ja kiedyś byłem bardzo religijnym człowiekiem. Już w naszym małżeństwie, też jako młodzieniec. Ale nie wiedziałem, co to jest relacja z Bogiem. Nie wiedziałem, co to jest społeczność z Nim. Dla mnie Bóg kiedyś był tak daleko, bardzo wysoko. Nieosiągalny, niedostępny. Więc chodziłem do kościoła, chodziłem do spowiedzi, chodziłem do komunii, pochodzę z kościoła katolickiego. Ale to mi nic nie dawało w mojej relacji, w mojej znajomości. A więc mówmy ludziom o naszej relacji z Ojcem, z Jezusem i z Duchem Świętym. Huczne słowo ewangelizacja niektórych przybija jak wielkim gwoździem do krzesła w kościele i w domu i mówi, nie pójdę, boję się ewangelizacji. No więc zostaw słowo ewangelizacja, zapomnij o nim, zdelejtuj go i niech przyjdzie inne zrozumienie do tego, czym to faktycznie i prawdziwie jest. Mów o Jezusie, którego spotkałeś i spotkałaś w swoim życiu. Mów o swojej relacji. Nie jaką ona powinna być. I jej cytujesz inne świadectwa. Powiedz swoje świadectwo. Powiedz ludziom, że jeżeli oni otworzą swoje serca i zaproszą Jezusa, mogą mieć taką samą relację, jaką ty masz z Nim. Wszystko zostało zrobione. 4 prawa życia duchowego. Prosta rzecz. Mówmy ludziom, że droga jest otwarta i wszystko jest już opłacone, zapłacone, a ceną jest krew Jezusa Chrystusa. Mówmy ludziom, że Bóg ich kocha i że na nich czeka dzisiaj. W każdym miejscu słowo dzisiaj, w każdym momencie twojego życia jest aktualne. Gdzie jesteś w danej chwili? Czy jesteś tu na tej sali? Czy ktoś tam odsłucha tej kasety za 5 lat? To dzisiaj to jest dzisiaj. Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc swoich. Dziś przyjdźcie do Niego. Mówiłem wcześniej o Saulu, późniejszy Paweł. Dzieje 9:19-20. Po tym spotkaniu osobistym z Jezusem jest napisane, a gdy przyjął pokarm, to było po tym okresie 3 dni, kiedy nic nie widział, nic nie jadł, był w poście, przeżywał swoje osobiste spotkanie z Jezusem. Ale zobaczcie, przebywał zaledwie kilka dni z uczniami, którzy byli w Damaszku, a już zaczął zwiastować w synagogach Jezusa, że On jest Synem Bożym. Czy jeżeli w zeszłym miesiącu przyjąłeś zbawienie, to znaczy, że jeszcze 10 lat musisz iść do szkoły, skończyć szkołę biblijną, jedną, drugą, trzecią, wszystkie kursy, seminaria i dopiero pójdziesz na ulicę? Oczywiście możesz powiedzieć, że Saul był faryzeuszem z faryzeuszy, jak sam powiedział, był tak uczony, że w zasadzie tylko przełożył to, co już wiedział, na nowe objawienie. ale on myślał zupełnie w inny sposób. Ale później zaczął robić to, o czym wiedział, co wiedział, że powinien robić od Jezusa. Bo Jezus powiedział, co będzie robił. Pójdziesz, będziesz głosił o swoim doświadczeniu. Będziesz dawał świadectwo. I on później świadczył o swoim spotkaniu, o Jezusie. Mówił o spotkaniu z Nim, a nie o przepisach religijnych, którymi żył do tej chwili. A był najlepszym uczniem w tamtej szkole religijnej. Ale nigdzie o tym nie mówił. A więc zacznijmy czynić innym tak, jakbyśmy chcieli, aby nam uczyniono. Wiecie, ta świadomość tego, co Jezus uczynił dla nas, zmienia nasze podejście do ewangelizacji, nasze zrozumienie tego, do czego Jezus nas powołuje, mówiąc, idźcie i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. To zmienia nasze zrozumienie i podejście też w momencie, kiedy idziemy i czynimy to, co mówi Jezus. Bo wiedzieć to jedno, ale czynić to, co wiemy, to już jest druga rzecz. A więc czy czynimy? Wiecie, to nie jest przymus. To nie jest coś, co musisz zrobić. Ale jeżeli to jest prawdziwe i żyje w tobie, to radością jest dzielenie się tym z innymi. Mówienie o tym. To przynosi radość. Czy doświadczyłeś kiedyś takiej sytuacji, że nie wiem, spotykasz kogoś na ulicy, w sklepie, w kolejce, jakkolwiek, w tramwaju i masz poruszenie Ducha Świętego, żeby powiedzieć tej osobie o Jezusie i mówisz tej osobie. Ona to przyjmuje bardziej czy mniej według tego, co... Ale kiedy kończysz tą rozmowę i wysiadasz, co jest w twoim sercu? Jest radość. Wow, zrobiłem to, co mnie prosił Jezus. A jeżeli ta osoba jeszcze słuchała, tak? Bo może to było kolejne ziarno w tym etapie wzrostu czy dojścia tej osoby do zbawienia. Tak? Jeżeli ona jeszcze to przyjmuje, a jeżeli jeszcze miałeś odwagę pomodlić się i ona jest uzdrowiona, wow, to wtedy rośniesz w siłę, przychodzi radość. Więc to jest ewangelizacja. John Wimber mówił, że to jest ewangelizacja w mocy. Tak? Mówisz o Jezusie, ale też mówisz o Nim jako o lekarzu, modlisz się, ta osoba doświadcza uzdrowienia, uwolnienia, może iść dalej wolna. Ty masz radość, ta osoba ma radość, wszyscy się cieszą. Czy to nie jest wspaniale? To tak jak w tym Izraelu. Wszyscy się cieszą, wszyscy się radują. Dlaczego? Dlatego, że wszyscy tam są z Bogiem. Dlatego, że Bóg tam nie jest dodatkiem, ale jest na pierwszym miejscu. Łukasz 19, ostatni fragment. 20-22. Tam jest przypowieść o talentach, o minach. Znamy tą przypowieść. Jeden ze sług z 10 dostał 10 min od Pana. Obrócił tymi minami w taki sposób, że kiedy Pan wrócił, zwrócił mu 10. Panie, dałeś mi 10. Oto 10 zarobiłem, tak? Pomnożyłem. Proszę bardzo. Dobrze. Sługo dobry i wierny, wejdź do światłości swojego Pana. Ten, co miał 5, również pomnożył 5 min, 5 talentów i otrzymał dokładnie te same słowa. A więc to chociażby pokazuje, że nie jest ważne, ile pomnożysz w swoim życiu, ale jest ważne, czy pomnożysz to, co otrzymałeś od Pana. Halo? Czy głosisz, czy stoisz na scenie, czy przejdziesz na ulicy i powiesz komuś tylko, że Jezus cię kocha, albo weźmiesz ulotkę na Odnofeście. Małe dzieci się już zgłosiły w zeszłą niedzielę do tego, że chcą rozdawać ulotki. To jest ten talent, to jest ten dar, na który odpowiadają. A więc czy podzielisz się tym, co otrzymałeś od Jezusa z innymi? Wiecie, ale ten, który dostał jeden talent, jest napisane, że zawinął to w chustkę, zakopał w ziemi i mówi: oto, Panie, rozwinął szóstki, masz, oto talent Twój, tam jest napisane, który mi dałeś. Nie pomnożył go. Usłyszał bardzo ostre słowa, bo usłyszał: sługo zły i niewierny, czego nie dałeś tego do banku? Bo w banku miałbym odsetki przynajmniej i zarobiłbym. A tak nikomu nie przyniosło to żadnej korzyści. Zobacz, jeżeli nie potraktujesz tego, co otrzymałeś od Boga, jako Jego dar, ale który staje się częścią Ciebie, który jest w Twoim sercu, który akceptujesz, który przyjmujesz, to nie będziesz uważał go za coś ważnego. Oto talent Twój, to nie jest moje, co dałeś. Panie, to jest tylko, to jest Twoje, więc ja tutaj tylko jestem jak płaszcz w szatni zawieszony. A więc nie trzymaj dobrej nowiny w swojej chustce. Tak sobie zapisałem. Nie trzymajmy tego, co jest cenne, tego, co jest darem dla nas od Boga, w naszych chustkach, nie uznając, że to jest coś, co powinno być zasiane, użyte, pomnożone w tych, których Bóg stawia na naszej drodze. Po co Bóg daje relacje? Czy jest w Twoim środowisku ktoś, komu mógłbyś powiedzieć o Jezusie? W pracy, w szkole, w tramwaju, w autobusie. Ja pamiętam, jak kiedyś jeździłem do pracy i zawsze jednym autobusem, nie wiem, tam piąta ileś, to w zasadzie te same osoby wsiadały do autobusu. I tak kiedyś ktoś nie wsiadł, mówi: o, chyba coś się stało, chory czy coś. I tam gdzieś po tygodniu się pojawił. Mówi: o, chyba wyzdrowiał. Ale nie podchodziłem gdzieś do niego, tak? A więc są pewni ludzie, czy są pewne miejsca, w których Bóg nas stawia i oczekuje od nas, że to, co włożył w nas, zostanie przekazane dalej innym. Czy to jest strach to zacząć? Jak to mówią, strach to jest tylko pierwszy raz. Ale kiedy już coś zrobisz, to zobaczysz w tym radość. Powiesz: wow, to nie jest takie straszne. To nie jest takie straszne. A więc pójdźmy i pomnóżmy te dary, te talenty. Nasza ewangelizacja 25 w piątek o godzinie 17 na Placu Solnym w namiocie. Będzie to czas, w którym będziemy mogli jako Kościół dzielić się Ewangelią, dzielić się naszymi świadectwami z tymi, którzy będą przechodzili. Ja wierzę w to, że Bóg przygotował już dzisiaj osoby, którym będzie chciał mówić o Jezusie przez konkretne osoby z naszego Kościoła. Dlatego, że tak często jest, że Bóg łączy, czy możesz podejść do osoby, z reguły tak jest, której będziesz mogła i mógł dać świadectwo swojego życia. A ten ktoś powie: to tak jak w moim życiu, jakby kalka w moim życiu. Ja też w tym samym miejscu jestem. I podzielić się czymś, co było w Twoim życiu, jak Bóg przyszedł z rozwiązaniem, i to nie będzie nic trudnego. Będziemy mieli namiot, w którym będziemy usługiwać modlitwą. Będzie zespół, w którym będziemy usługiwać modlitwą o uzdrowienie, o uwolnienie. Monika będzie prowadziła taki zespół. Bożenka będzie prowadziła też grupę tłumaczenia snów. Będzie niesamowite przedstawienie pod reżyserią naszej tutaj Izy, dzieci, dorosłych, rodziców, pantomimy. Bardzo niesamowite przedstawienie. Więc też Kościół Dziecięcy będzie miał udział w tym, w tej ewangelizacji. Będziemy dawać świadectwa. Możemy służyć tutaj pomocą w służbie porządkowej. Jest też prośba, tutaj w tym miejscu też powiem, że wydarzeń jest naprawdę wiele, a zespół organizacyjny całego festiwalu ma takie braki, jeżeli chodzi o służbę wolontariatu. Nie wiem konkretnie, co tam jest, ale pewnie obstawienie różnych imprez w jakikolwiek sposób. Jeżeli chcesz dołączyć się do całego dzieła, do naszego oczywiście też, ale jeżeli masz trochę czasu i serce, by pomóc innym czy organizatorom w całości, to zgłoś się też do mnie, ja podam ci telefon, czy po prostu mnie podaj swoje namiary, zorganizuję tutaj jakby całą informację i dojście do organizatorów, żeby im pomóc. Oni po prostu potrzebują całości. Wiecie, będzie to duże spotkanie na Wyspie Słodowej w sobotę, w niedzielę, podczas tych imprez dla dzieci, tam będą jakieś dmuchawce, balony, nie balony, dmuchane, jakieś zjeżdżalnie, nie wiem, to tam już wyszedłem z tego, kiedy się tym interesowałem, to nie było takich rzeczy, jak mieliśmy małe dzieci, ale potrzebne są osoby do pomocy. Zaangażujmy się, zróbmy to dla kogo? Dla naszego Pana. Jeszcze jedna rzecz, ostatnia. Ilu z was widziało oszlifowany, piękny diament? Jakkolwiek, ile miał karatów. Wiemy, co to jest diament? Biblia też o tym mówi. Ale wiecie, że diament przed szlifowaniem, to jeżeli się nie znasz na kamieniach, to wśród piachu weźmiesz go, wyrzucisz. Musisz znać ten diament. Wiecie, Bóg patrzy na nas, czy na tych ludzi, którym będziemy głosili, jak na diamenty. Ale ja chcę powiedzieć tutaj o nas. Czy wszyscy jesteśmy doskonali? Jest tu ktoś doskonały? Ja dwoje rąk chowam do tyłu. Nikt z nas nie jest doskonały. Każdy z nas wie, że są jeszcze pewne dziedziny w naszym życiu, które Bóg będzie szlifował. I szlifuje nas, ale celem tego, co Bóg robi, to byśmy stali się doskonali. Tak? To jest cel, ale jesteśmy w drodze. Więc niech to, że jeszcze nie jesteś doskonały, jeszcze to, że widzisz siebie i patrzysz na siebie w szczerości serca i stajesz w prawdzie przed sobą, no w tym miejscu jeszcze nawalam. Ale niech to cię nie zatrzymuje przed tym, by dawać świadectwo o Jezusie innym. Wiecie, jest napisane o Saulu w dziejach, jak poczytacie ten fragment, gdzie spotkał Jezusa w Damaszku po tych 3 dniach, jest napisane, że uczniowie bali się go, bo mówi, ty to nie jest ten Saul, który aresztował, więził wszystkich i rzucał do więzień, że są chrześcijanami? Przecież to jest ten. Tak? To jeden się tam zmiłował, Barnaba, który wziął go pod pachę i do apostołów zaprowadził. Ale nawet apostołowie się bali, bo mówili, to jeszcze ten człowiek po prostu jest zupełnie nie z naszej bajki, tak? Nie z naszego kościoła. Ale jednak on robił to, co Jezus mu powiedział, że ma robić. I odważnie głosił, tak? Znamy jego historię. Później musiał uciekać i tak dalej. Nie będę tutaj czytował i zatrzymywał się na tym. Ale kochani, to, że nie jesteśmy doskonali, niech nas nie zatrzymuje przed tym, co powinniśmy zrobić. A co powinniśmy zrobić? Przyjść, wziąć udział, zaangażować się, włożyć w to swoje serce, a później radować się z innymi owocami, tak? Bo wiecie, kiedy po takim wyjściu za tydzień czy za 2 tygodnie w naszym kościele byłoby 2 razy więcej ludzi, którzy przyszli, usłyszeli o Jezusie od nas, nie byłoby wspaniale, żeby do naszych grup domowych przyszły nowe osoby, którym będziemy głosić, o których będziemy się troszczyć, którym będziemy pomagać wzrastać, których będziemy prowadzić do dojrzałości, w mądrości Boga? Czy to nie byłoby wspaniale? No. Amen. Nie wiem, czy to była zachęta, no.
Kochani, to słowo, powiem tak, to jest na ten czas ewangelizacji, tak? Ale tak naprawdę to już tutaj w naszym kościele jest bardzo dużo osób, które po prostu ewangelizują, chodzą w różne miejsca, chodzą na dworzec, na rynek, w różne inne miejsca, jeździmy do Wiązowa, jeździmy jeszcze do Obornik Śląskich, prawda? I robimy to już. Także ten duch ewangelizacji jest pośród nas. Ale zachęcam was, nie tylko do takich wyjść. Zachęcam was do tego, abyśmy właśnie w ten sposób żyli każdego dnia. Nic na siłę, ale wystarczy się tylko pomodlić do Pana każdego dnia. Panie, daj mi kogoś, komu mogę mówić o Tobie. Powiem wam, to działa. W moim życiu to działa bardzo. A ja, kiedy nie mam, modlę się i nie mam komu głosić, to staję w oknie i mówię tak: Panie, Ty powiedziałeś, że mamy głosić wszelkiemu stworzeniu. Przed sobą mam stworzenie, mam drzewa, mam ptaki, mam różne zwierzęta, też nieraz widzę. I głoszę. Głoszę do stworzenia, jak nieraz nie wychodzę z domu i mam taki czas. Ale kiedy wychodzę z domu, to jestem w takiej czujności. Panie, postaw mi kogoś i powiem wam, zawsze, przeważnie zawsze, Bóg mi pokaże albo ułomną osobę, z którą mogę rozmawiać, albo dziewczynę, która nie widzi, którą spotykam drugi raz modliłam się ostatnio o nią i głosiłam do niej. I wiecie, pierwszy raz jak ją spotkałam i stanęłam tak koło niej i mówię tak: no nie mam odwagi nawet pomodlić się, bo nie wiem jak to będzie, jak mi odzyska tego wzroku. Z nią zawsze była osoba koło niej, która się nią opiekowała. I tylko tak stałam pierwszy raz koło niej i modliłam się o obecność Ducha Świętego. I wiecie, w pewnym momencie patrzę się na twarz tej dziewczyny, a ona się uśmiecha. I widziałam, że jej duch jest tak poruszony, że Bóg ją dotknął. W ten sposób. Drugi raz, kiedy już ją spotkałam z kobietą, która szła z nią, po prostu ta kobieta wysiadała w pewnym momencie na przystanku, ja miałam dalej jechać, ale wysiadłam też, bo mówię: nie, będę jej mówiła, będę głosiła i będę się za nią modliła. I wiecie co? I po prostu głosiłam zwyczajnie, normalnie, powiedziałam jej o Jezusie, prawda, pomodliłam się i zostawiłam. Tyle ja mogę zrobić. Nie widziałam cudu. Ale im więcej będziemy praktykować, im więcej będziemy dostępni dla Pana, to te rzeczy się zaczną dziać. Bardzo wiele świadectw słyszę od swojej przyjaciółki Ani, która chodzi z grupą na dworzec. Naprawdę ona przeżywa cudowny rozkwit w swoim życiu, dlatego że się dzieli Jezusem Chrystusem. Bardzo dużo dobrych rzeczy też słyszę od Bożenki i od Adasia, którzy chodzą, którzy mówią. I ja słyszę od nich te rzeczy, ale wielu z was tutaj jest takich, którzy też chodzicie i mówicie, dzielicie się w różnych miejscach. I nie zaniechajcie tego. Po prostu tam, gdzie jesteście, bądźcie wrażliwi na to, jak Duch Święty będzie prowadzić. Niech to się stanie stylem naszego życia na co dzień. Taka wrażliwość. Nie napinajmy mięśni, coś muszę zrobić, a Pan musi zrobić to i to. Pan wie, co ma zrobić. Myślejmy. Myślejmy, mówmy, módlmy się, a Pan będzie działał. Wczoraj byłam w szkole chrześcijańskiej. Wiecie, właśnie między innymi oglądaliśmy tą pantomimę tam naszych dzieci. I spotkałam kobietę, która mówi: ojej, jak mnie boli tutaj coś. I ja, wiecie, w naszym kościele to jest coś takiego, że to jest normalne, że się my modlimy, tak? I usłyszysz i od razu się modlisz. Zdaje ci się, że w szkole chrześcijańskiej też wszyscy słyszeli o Jezusie, o uzdrowieniu. Ja mówię: przepraszam, a mogę się pomodlić o Panią? To było takie naturalne i takie, wiecie, spontaniczne. To gdzieś jest w nas już. To jest w Tobie już, prawda? I ta kobieta się tak na mnie popatrzyła i ja wiedziałam, że ona nic o tym nie wie. A ja mówię: przepraszam bardzo. A mówię: no, ja chciałam się tylko o Panią pomodlić. Już się jej nie tłumaczyłam. Mówię: Panie, zadziałaj. I po prostu ona tak się na mnie popatrzyła. I ja mówię: mogę się pomodlić? Ona mówi: proszę. Choć ja oczekiwałam tak jak u nas w kościele, wiecie, o fajnie, super, niech się Pani modli, kładzie Pani ręce, razem się modlimy, rozumiecie? Ale spotkamy się z różnymi ludźmi. Ja się o nią pomodliłam i ją zostawiłam po prostu z tym. To jest jakieś ziarno może. Może ona po prostu się dowie coś. Faktycznie może Bóg ją uzdrowił. Ja nie wiem, co się stało, prawda? To są te piękne rzeczy, które się dzieją. Jeszcze jedna rzecz. Tutaj ci, co byli w Izraelu, mówili o ludziach, których widzieli na ulicach, którzy spontanicznie modlą się, chodzą, radują się. Wiecie co? Kiedy u nas tak będzie, u nas też tak będzie. Ten czas przychodzi, bo takie rzeczy mogą się dziać tylko w przebudzeniu. Kochani, trzymajmy się mocno. U nas ulice będą pełne ludzi, którzy będą chodzić z rękami podniesionymi. Pamiętajcie, to będą młodzi ludzie. A my jesteśmy po to, starsze pokolenie, aby ich wspierać, aby się modlić za nich. Już dzisiaj oni poniosą to przebudzenie, a my będziemy ojcami i matkami dla nich. A dzisiaj wołajmy o tych ludzi, o tych młodych ludzi, aby powstali. A my pójdziemy razem z nimi i będziemy chwalić Boga na każdej ulicy będzie chwała dla Pana. W tym mieście, bo takie jest powołanie tego miasta, takie jest przeznaczenie. Bóg powiedział kiedyś w swoim słowie, że inne narody zobaczą chwałę, która przychodzi do tego miasta i ta chwała powraca. Potężna chwała Boga powraca. Czym jest ta chwała? To jest poznanie Boga. To jest sam Bóg, który przychodzi i się będzie objawiać w tobie i we mnie. To jest chwała Boża. On powiedział, że zaleje to miasto, ten naród, cały świat zaleje czym? Swoją chwałą. Jeżeli On tak powiedział, tak się stanie i amen. Wznieśmy się wyżej ponad to wszystko. Pan powiedział, że jest czas żniwa, że jest czas żniwa, że żniwo jest gotowe. Co to mi mówi? Że są ludzie przygotowani przez Pana. Są ludzie, których serca są przygotowane, którzy gdzieś siedzą w domach i tylko nawet nie wiedzą, jak bardzo tęsknią i jak bardzo wołają za Bogiem. To jest to żniwo. I kto pójdzie? Ty i ja. My tyle dostaliśmy w tym miejscu, w tym kościele, że jest czas, aby iść. Jezus szedł. Jesteś zwiastunem Ewangelii. Masz namaszczone buty, nogi. Masz namaszczony język. Twój duch jest pełen Boga. Uwierz w to i idź. Duch mądrości, duch mocy jest nad nami. Po co On jest w nas i nad nami? Po co jest nad nami? Aby iść i zwiastować słowo Ewangelii. Festiwal jest tylko czasem krótkim, ale jest dzień w dzień, aby iść i zwiastować. A jak nie masz komu zwiastować, to stań przed oknem i głoś do tego, co widzisz przed sobą. Głoś i mów, jak wielki jest Bóg. Stworzenie oczekuje objawienia się synów Bożych. I Ty jesteś synem i ja jestem synem. I to stworzenie chce zobaczyć synów, którzy powstają w mocy i autorytecie Boga Wszechmocnego. Jesteś dzieckiem Bożym, Boża natura jest w tobie. Boży charakter, Boża mądrość jest w tobie. I Bóg dzisiaj namaszcza swój Kościół, aby szedł i zwiastował Ewangelię. Mówił o Jezusie Chrystusie. Każdy z nas ma świadectwo. Nie ma człowieka tutaj ani jednego z wierzących, który by nie miał świadectwa o żywym Jezusie Chrystusie. Kochani, to jest ten czas. Dlatego przyjmijmy to. Przyjmijmy i stańmy się tymi, którzy są wykonawcami słowa. Bo wykonawcy są błogosławieni. ci, którzy wypełniają Słowo. Jesteś niedoskonały, tak samo jak ja i każdy inny. Ale wtedy, kiedy się poddajesz Bogu, wtedy, kiedy idziesz za Nim, On cię wtedy zmienia i czyni cię coraz bardziej podobnym do siebie. Chcesz być podobny do Boga? Poddawaj się Mu. My to robimy. Robimy im w to, ale wzrastajmy w tym.
Ale teraz możemy to zrobić jako Kościół całość. Amen. Amen. Widzicie, po co jest żona? Ona zawsze jest dopełnieniem męża. Kochani, Łukasz poprosimy. Łukasz, z dziećmi pędźcie, chodźcie. Zbierzemy teraz kolektę. Łukasz szaleje z dzieciakami. O, halleluja. Czyż Bóg nie jest dobry? Czujecie się przymuszeni? Po piątku? Nie? Czy macie radość? Czy fajnie będzie?
Alleluja!
Będzie to
ja
dobry
jestem
czas.
Dobrze nagłośniony. Słuchajcie, zanim zbierzemy kolektę, jeszcze jedno zdanie na temat tego, co się wydarzyło w Izraelu. Szliśmy sobie w tym marszu i na balkonie stała kobieta, która bez przerwy kładła sobie ręce na piersi i z daleka nie widziałem, ale chyba płakała. Więc cała ta grupa, która szła pod tym balkonem, zatrzymała się na chwilę. I widać było, że serce tej kobiety jest przepełnione wdzięcznością. Wiecie, ten marsz był po to, żeby Polacy, Chińczycy, Niemcy i ktokolwiek inny pokazali swoje serce dla Izraela. W Biblii jest napisane: pocieszajcie, pocieszajcie mój lud. Pocieszyć to znaczy przynieść ulgę w bólu. I ta kobieta była tak ubrana w taki ortodoksyjny sposób. Miała spódnicę, taki zawój na głowie i miała gigantyczny szofar. I jak podniosła ten szofar i zagrała, to miałem wrażenie, że w duchowej atmosferze się coś zmieniło. Naprawdę coś wspaniałego. Ja potem podszedłem do jakiejś kobiety i powiedziałem: błogosławieństwa z Polski. Ona podała mi rękę, a ja zapytałem, czy mogę ją przytulić. I ona taka trochę była zaskoczona i mówi: no tak. Jak ją przytuliłem, to szepnąłem jej do ucha: przepraszam cię za to wszystko, co Polacy zrobili złego dla Żydów. A ona odepchnęła mnie i powiedziała: nie przepraszaj. Ja mówię: ale wiesz. Ona mówi: nie przepraszaj. Przyjmij uzdrowienie i stań za moim narodem. Jesteś wszczepiony do drzewa oliwnego. Słuchajcie, włosy mi nie leżały na ciele. Wszystkie stały mi dęba, dosłownie. I obok stała kobieta, która to słyszała i zalewała się płaczem. Wiecie, nie musimy głosić Ewangelii, żeby okazać ludziom serce.
Amen.
Bo to, co mówisz, często może kogoś po prostu, no, on może tego nie przyjąć, bo ma inne poglądy i tak dalej. Ale połączenie serca do serca, nie da się tego przekłamać. To jest po prostu, albo kogoś kochasz, albo nie. Więc Amen. Jeżeli twoją motywacją w jakimkolwiek działaniu nie jest miłość, to może lepiej na chwilę się powstrzymać od tego działania. Ale jeżeli nie czujesz tej miłości, to powiedz: Ojcze, pozwól mi czuć to, co ty czujesz do tych ludzi.
Amen.
I nie mówię to tylko o Żydach, tylko o w ogóle wszystkich ludziach, nawet podczas tej ewangelizacji.
Amen, to chciałem powiedzieć właśnie.
Amen, aleluja.
Super, super. Widzicie, jak to fajnie się uzupełniamy wszyscy? Czy to nie jest wspaniałe? To jest po prostu wspaniałe, że wiesz, że nie jesteś doskonały, wiesz, że nie jesteś w stanie powiedzieć wszystkiego, ale wiesz też to, że masz tych, którzy staną za tobą, którzy są z tobą, dopowiedzą coś, co ty nie powiedziałeś, zrobią coś, czego ty nie potrafisz, zrobią coś, a ty to widzisz i później mówisz: zrobiliśmy to razem. Tak? A więc Bóg na nas też patrzy i powie: zrobiliśmy to razem. Ja dałem swojego ducha, a ty dałeś swoje ciało. Amen? Czy to nie jest wspaniałe, że możemy coś robić z Bogiem? To jest wspaniałe. Nie musimy się stresować. Dlatego, że ty dajesz działanie, ale to Bóg daje moc. Amen?